Ja wam właśnie chciałem zadać to pytanie. W tym cały problem. Mam nadzieję, że nie przeszkadza wam, że ja tak lubię trochę bliżej do was. Mój dzisiejszy temat brzmi zwyciężamy, ale dalsza część, na czym polega nasze zwycięstwo? I sądzę, że zagadnienie zwyciężania, a także na czym polega nasze zwycięstwo, jest niezwykle ważne, bo pewnie zwróciliście uwagę, że temat zwycięstwa w naszym chrześcijańskim życiu jest nieustannie poruszany. Śpiewamy na ten temat pieśni, słyszymy słyszymy wykłady, pobudzamy nasze emocje, niektórzy organizują akty prorocze, żeby to zwycięstwo się objawiło. I myślę, że sprawa jest niezwykle ważna. Pewnie też zauważyliście, że w tym fragmencie z drugiego listu do Koryntian, drugiego rozdziału, wiersze 14 i 15, gdzie mowa jest o wonności Chrystusowej, jest tam powiedziane też tak. Lecz Bogu niech będą dzięki, który zawsze nam daje zwycięstwo w Chrystusie, i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Zaiste myśmy wonnością Chrystusową dla Boga. Mamy tutaj dwie rzeczy. Zwycięstwo w Chrystusie, a potem wonność. Chciałbym, byśmy dzisiaj, rozmawiając o zwycięstwie, już zaraz nawiążę do tego fragmentu, przez moment usiłowali się uporać z naszym sposobem myślenia. I nie będę wam dawał gotowych rozwiązań, nie będę wam mówił, że tak jest prawidłowo, a tak jest nieprawidłowo. Chciałbym raczej, byście, słuchając mojego wykładu, postarali się w swoim sercu i w swoim umyśle rozsądzić, jak to jest z naszym sposobem myślenia. Bo mówiąc o naszym sposobie myślenia, w pewnym momencie chciałbym wam zadać pytanie, czy to, co nazywamy zwycięstwem, jest zwycięstwem? Czy właściwie niewiele wartą wygraną, o której czasem nie warto nawet wspominać? Ale wracając do tego fragmentu Słowa Bożego. Jest tutaj powiedziane, Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie. Dlaczego apostoł Paweł mówi o zwycięstwie? Gdybyśmy przeczytali ten rozdział cały, zauważylibyśmy, że apostoł Paweł nawiązuje do konfliktu w zborze. Do bardzo ostrego konfliktu w zborze. Konfliktu tak intensywnego, że odrzucili apostoła Pawła, odsądzając go od czci i wiary. Tam były kłótnie. Jeden mówił, ja jestem apollosowy, ja jestem pawłowy, ja jestem kefasowy, a jeszcze inny mówi, co mi tam wszyscy ludzie, ja z Chrystusem mam bezpośrednią więź, więc kłócili się ostro. Mam nadzieję, że u was takich konfliktów w zborze nie ma jak tam. I apostoł Paweł mówi tak. Kiedy Bóg otworzył mi drzwi do zwiastowania Ewangelii, to ja nawet Ewangelii nie byłem w stanie głosić, bo posłałem do was posłannika, żeby się dowiedzieć, co w zborze słychać. I kiedy czekałem na tego posłannika, to nie byłem w stanie głosić Ewangelii. Wyobrażacie sobie? Apostoł Paweł drzwi do głoszenia Ewangelii ma szeroko otwarte i mówi tak. Nie jestem w stanie wydobyć z siebie głosu, ponieważ tak przeżywam te rzeczy, które się dzieją w zborze. Ja wiem, że my tak chętnie mówimy wonność Chrystusowa czy smród. Ale apostoł Paweł mówi tak. W zborze konflikt idzie na noże wśród chrześcijan. Nie mówcie tam nikomu spoza naszego kongresu, że ja takie rzeczy opowiadam, bo my wszyscy jesteśmy cudowni i w ogóle, nie? idzie na noże w tym zborze. Po prostu straszna sprawa. Ewangelia nie jest głoszona w jakichś miejscach przez ten konflikt. I apostoł Paweł w pośrodku tego całego smrodu, kiedy nie wie, co z sobą zrobić, kiedy nie jest w stanie głosić Słowa Bożego, kiedy przeżywa rzeczy tak bardzo, mówi, ale wiem jedno, że jest zwycięstwo w Jezusie. I nawet w pośrodku tego strasznego chaosu i tej strasznej walki, my jesteśmy wonnością Chrystusową. I to mnie skłania do myślenia o tym, jak to w tych różnych sytuacjach jest z tym byciem wonnością Chrystusową. Ale to też nie mój temat dzisiaj, tylko raczej o zwycięstwie. I się zastanawiam, co jest zwycięstwem w takiej sytuacji, a co nie jest. Powiem wam najszczerzej, jak tylko mogę. Nienawidzę kazań o chrześcijańskim zwycięstwie. Przepraszam, czy zbyt szczery jestem? Już wam mówię dlaczego. Bo to jest tak, jakbym kochał zwycięstwo na polu bitwy. Ja bym raczej wolał uniknąć bitwy. Jeżeli chcesz być wojennym bohaterem, to najpierw musisz się otrzeć o śmierć, o krew, o lęk, o te wszystkie rzeczy, które są tak przerażające, że ludzie mają traumy do końca życia. I powiem wam tak, jeśli mówimy o chrześcijańskim zwycięstwie, nienawidzę tego tematu, bo mnie się kojarzy z wojną, z bólem, z cierpieniem, z czymś, co wcale nie jest ani piękne, ani wspaniałe, ani godne pochwały, bo jesteś na polu bitwy. Dzisiaj wielu z was jest na polu bitwy i nie wiecie, o co chodzi nawet. Po prostu przeżywacie lęk, ból, strach, nie wiecie, co będzie. Wiecie? I gdybym dzisiaj chciał wam mówić, jakie to piękne jest zwycięstwo w Jezusie, a potem wrócicie do życia i powiecie tak, o czym ten Marek opowiadał? Albo Bóg mnie opuścił, albo na tym polu bitwy jest inaczej. Na tym polu bitwy, którą toczysz, jest potwornie źle. Założę się, że w większości przypadków nie wiemy, o co chodzi. Ta walka, ten bój, ten nasz strach, ten nasz lęk, te traumy, te przeżycia, które przeżywamy, są tak niesamowite, że często się zastanawiamy, Boże, gdzie Ty w ogóle jesteś? Nie słyszę Twojego głosu, nie rozumiem, o co chodzi. Tak właściwie się zastanawiam, czy rozwijać ten temat, czy nie. Może fajniej byłoby powiedzieć, jak to armia Pana maszeruje w zwycięskim pochodzie, aleluja, śpiewamy pieśni uwielbienia, demony uciekają na prawo i lewo, a my jak pijani zwyciężamy i nie wiemy, co się dzieje wokół nas. Można i tak. Ale z drugiej strony jest mi smutno, kiedy przedstawiamy. Ja mówię o sobie, nawet nie o innych kaznodziejach, więc powiem, przedstawiam taką laboratoryjną, sterylną, sielankową wizję chrześcijaństwa. Mam do was pytanie, odpowiedzcie mi szczerze. Czy czasem nie zdaje się wam, że w naszym zwiastowaniu przedstawiamy taką sielankową, laboratoryjną, fajną, sterylną wizję chrześcijaństwa. Kto ma takie wrażenie? No, parę osób. Dla przykładu, jak rozmawiamy o małżeństwie? Jak nauczamy o małżeństwie? Przedstawiamy swoje wyobrażenia. Często pomijamy niewygodne zagadnienia. Często pomijamy takie rzeczy jak straszliwe nadużycia, pobicia, maltretowanie psychiczne i fizyczne. I często sobie myślimy tak, my chrześcijanie, jak mówimy o małżeństwie, w ogóle, nie mówię, że tylko o tych fajnych,
no to jesteśmy w tym głównym nurcie. Powiem wam jeszcze jedną rzecz, kontrowersyjną. Ale to wszystko po to, żeby pobudzić nas do myślenia. Jak to było z niewolnictwem dawniej? Kiedy apostoł Paweł pisał niewolnicy, no, my tłumaczymy to słudzy, ale tam jest użyte słowo dulos, niewolnik. Niewolnicy, bądźcie poddani panom waszym, nawet tym złym i srogim. Co mamy na myśli? Myślimy tak. Jak Pan był srogi, to apostoł Paweł kazał, żeby myć te naczynia mimo wszystko solidnie. Tak? Wiecie, jak wybierał sobie Pan niewolnika w dawnych czasach? Jak był homoseksualistą, to wybierał sobie chłopaczka, który się do tego najlepiej nadawał, a przy okazji, przy innych okolicznościach, niech pozmywa naczynia. Niewolnik nie żył długo. Jak się kupowało niewolników w czasach, kiedy o tym pisał apostoł Paweł, żebyśmy byli poddani? Jeżeli był, przepraszam, że nawiązuję do spraw seksualnych, jeżeli był hetero i lubił orgie, brał sobie na targu tę kilkunastoletnią dziewczynę po to, nagrywają, więc nie będę dopowiadał. I my sobie myślimy tak, o, jak apostoł Paweł jednak każe się poddać, no to myślał o tych naczyniach do zmycia. Nieprawda. Czasem nasza chrześcijańska walka to jest tak potworny bój. To jest takie cierpienie. Czasem nasze zwycięstwo, które musimy osiągnąć w Chrystusie, to są tak trudne rzeczy, tak wyczerpujące, tak dewastujące czasem nasze życie i nasze myślenie, że tym bardziej potrzebujemy Bożej łaski, która jest cudowną Bożą łaską, by nas zachować od złego w różnych okolicznościach życia. Bo nie chcę udawać, siostry i bracia, że nasza walka to jest jakaś sentymentalna walka o to, żeby jeszcze coś zrobić dla Chrystusa. To jest wojna na śmierć i życie. Diabeł celuje w ciebie i we mnie nie po to, żeby cię zawstydzić, ale żeby cię zabić. Diabeł celuje w twój dom, żeby zniszczyć twój dom. Diabeł celuje w twój zbór, żeby zniszczyć twój zbór. Diabeł celuje w twoje dzieci, żeby je zniszczyć. I myślę, że w naszym sposobie myślenia jest czasem za dużo sentymentalizmu. Jak sobie wyobrażamy zwycięskie życie chrześcijanina, gdybyśmy musieli to zakwalifikować do gatunku filmowego? Czy to jest film akcji, czy horror, czy film wojenny, a może komedia romantyczna? Prawdopodobnie, gdybyśmy się przyjrzeli różnym sytuacjom w życiu każdego z nas, zauważylibyśmy, że to są różne filmy, które się wyświetlają w naszym życiu, w zależności od okoliczności. Więc ja będę swój film wam wyświetlał. List do Rzymian, 8 rozdział, 31 wiersz do 39. Ten fragment był cytowany już wczoraj. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł? Więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, wykreślmy ten wiersz 36 z naszych Biblii. Jak napisano, z powodu ciebie co dzień nas zabijają. uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Czytamy w tym fragmencie, czy w ogóle w tym rozdziale, nie przeczytałem całego rozdziału, o życiu w duchu i życiu w ciele. Myślę, że jest to jeden z kluczy do zwycięstwa chrześcijańskiego. Dlatego chcę wam w głowach namieszać, dlatego pragnę może nawet przejaskrawić pewne rzeczy, żebyśmy zastanowili się, czy nasze wyobrażenie zwycięstwa to jest życie w duchu, czy to jest życie w ciele. Czy to jest coś, co wynika z naszej cielesnej, ziemskiej, doczesnej, tymczasowej natury, czy jest to też coś, co wynika z wiecznej natury i z wiecznego działania Bożego. A więc czytamy w tym fragmencie o zwycięstwie. Zwyciężamy. W tym wszystkim zwyciężamy. Kiedy żyjemy w duchu i nie chcemy żyć według ciała, zwyciężamy w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Chociaż nie pada tutaj to słowo, to w podtekście jest porażka albo jej możliwość. Bo jeżeli zwyciężamy, to znaczy, że nie musimy zwyciężać. Zwycięstwo jest nam dane, Bóg nam pomaga, ale nie musimy zwyciężać. Opis porażki albo zastanowienie się nad porażką pomoże nam zrozumieć, jak definiuje zwycięstwo apostoł Paweł albo raczej sam Bóg. Co robimy, żeby zwyciężyć? Z historii Kościoła przypomina mi się pewne bardzo ważne, bardzo trudne wydarzenie. Mniej więcej około roku 280, kiedy pojawił się cesarz Domicjan, zaczęły się niesamowite prześladowania. Prześladowania za Nerona były niczym w porównaniu z tym, co się działo za cesarza Domicjana. Te prześladowania trwały około 30 lat. Mnóstwo chrześcijan było wtedy wrzuconych na areny. Rozpoczęło się od tego, że cesarz Domicjan chciał kontrolować rozwijający się kościół chrześcijański. Zażądał wszystkich ksiąg świętych, Ewangelii, kopii listów, kopii Nowego Testamentu, czy cokolwiek oni tam czytali. Próbował podporządkować sobie przywódców. Zmagania były straszne, bo kiedy nie chcieli się podporządkować, to zaczęto ich zabijać. Inni przywódcy stwierdzili, to może lepiej ugiąć kark przed cesarzem i spokojnie zwiastować Ewangelię i żyć jakoś. I kiedy tak przez około 30 lat było mnóstwo ofiar, tysiące chrześcijan rozdartych na arenach, kiedy prześladowania się skończyły, co zrobili chrześcijanie? Zaczęli się kłócić między sobą. I wtedy Kościół się podzielił na dwie części. Byli ci, którzy uważali, że trzeba przeprowadzić lustrację. Tak chyba najlepiej to powiedzieć. To znaczy, że żaden przywódca, który jednak pochylił głowę przed cesarzem i powiedział, to może ja jednak będę w jakiejś tam mierze podporządkowany, ale będę głosił Ewangelię, będę się troszczył o te owce. Inni, którzy się nie podporządkowali, powiedzieli ci, nie są godni tego, żeby się nazywać chrześcijanami. I po najgorszych prześladowaniach, jakie miały miejsce w historii, po śmierci tysięcy chrześcijan, chrześcijanie zaczęli walczyć między sobą. Dbali o to, kto jest czyściejszy przed Bogiem. Dbali o to, kto jest wierniejszy Bogu. I Kościół się podzielił na dwie części. Jedni, którzy uważali się za bardziej czystych od innych, mieli swoje zbory w Afryce Północnej. Tam, gdzie dzisiaj panuje islam, oni tam mieli aż do VII wieku, kiedy
622 roku Mahomet wyszedł z Mekki, to była tak zwana hedża Mahometa i później islam zaczął się rozwijać. Dopiero islam wyparł tych chrześcijan, którzy królowali w Afryce Północnej. Islam dalej się nie dał rady posunąć. Ale tak sobie pomyślałem tak. Przez cały czas od momentu, kiedy Domicjan zaczął prześladować chrześcijan, wszyscy myśleli, żeby zwyciężyć. Domicjana już nie było, więc trzeba było zwyciężać nad innymi chrześcijanami. Nad braćmi. I tak sobie nieraz myślę. Każdy z nas toczy jakiś bój, ale chcę wam zadać pytanie. Czy bój, który toczysz, da ci jakiekolwiek zwycięstwo? Musicie sobie odpowiedzieć na to pytanie. Czy walka, którą toczysz, w ogóle jest walką o jakiekolwiek zwycięstwo? Czy może jest walką o nic? Walką o nic. Co nie było zwycięstwem dla Jezusa? Odpowiedzmy sobie na to pytanie. Co nie było zwycięstwem dla Jezusa? Pierwsza rzecz, o której należy powiedzieć, że dla Jezusa nie było zwycięstwem, to była władza i wpływ na kształt polityczny tego świata. Jest taka scena w Biblii, to jest Ewangelia Jana, 6 rozdział, kiedy Pan Jezus rozmnożył chleb i ludzie przyszli do Niego i Jezus wiedział, w jakim celu, żeby obwołać Go królem. I wtedy Jezus odszedł na osobne miejsce. Bo powiedział sobie tak, o nie, takiego zwycięstwa to ja nie chcę. Dziękuję pięknie, to nie będzie zwycięstwo. To będzie stanie się częścią systemu tego świata. Ja nie chcę być królem ludzi na tej ziemi. Ja nie chcę, żeby ludzie teraz przychodzili do mnie i po co przychodzą do króla? Po swoją sprawiedliwość, żeby dał im jeść, żeby zatroszczył się o ich potrzeby, jak do rządu. I Jezus mówi, o nie, to nie jest dla mnie zwycięstwo. Ja nie chcę władzy politycznej, ja nie chcę wpływu na ten świat. Ja się odżegnuję od tego, ja nie jestem częścią tego świata. Myślę, że i nie mówię tutaj krytykując, ja generalnie staram się pewnych działań, do których być może nawet Bóg ludzi powołuje, staram się tak mocno nie krytykować i chcę powiedzieć, my już jesteśmy na tyle dojrzali jako chrześcijanie, że często sięgamy, czy myślimy o tym, jak sięgnąć po władzę. Uważajcie, czy to będzie zwycięstwo. W sporze między cesarzem a papieżem, bo takie były, oni z jednej muszę użyć słowa delikatnego, z jednej drużyny są. I Jezus powiedział, ja nie chcę władzy. Mnie nie interesuje to. Diabeł Panu Jezusowi zaproponował bogactwa tego świata. I mówi tak, oddaj mi pokłon, zobacz, tutaj są wszystkie bogactwa świata, tu jest cała chwała tego świata. Oddaj mi pokłon, ja ci to dam. Zwróćcie uwagę, że Jezus wcale nie kłócił się z diabłem i nie mówił, ty diable nie możesz mi dać, bo to nie twoje i tak dalej. Pan Jezus uznał to, że diabeł może mu dać, ale Jezus powiedział nie, nie chcę tego. To nie jest moje zwycięstwo. Zdobycie tego nie będzie żadnym zwycięstwem. To nie jest moim celem. Tego nie chcę. Zwróćcie uwagę, że Pan Jezus nie pragnął przeciwnikom pokazać swojej dominacji. Usuwał się często na bok. Nie chciał wygrywać sporów. Nie chciał być kimś, kto pokazuje ludziom jasno, gdzie jest ich miejsce i jak on zwyciężał. Coś mamy ogłosić? Kiedyś do Jezusa przyszli ludzie, Jego, i mówią tak, Panie, nawet demony nam są posłuszne. Pamiętacie? Ale cudowne świadectwo. Wyobrażacie sobie, byśmy poprosili Olivera,
poszedł. Jakby nam były demony posłuszne i byśmy widzieli niesamowite świadectwa, byśmy zaraz dali świadectwa do chrześcijanina. Pewnie i słusznie. A Jezus mówi, chłopaki, nie cieszcie się z tego. Nie cieszcie się z tego. Tu nie o to chodzi. To nie jest zwycięstwo, które powinno zaprzątnąć całe nasze dusze. To nie są te standardy, to nie są te cele. To może to są jakieś drugorzędne zwycięstwa, ale to nie jest ten najważniejszy cel naszego życia. Bo czy naszym celem jest pokonanie jak największej ilości demonów? Nie o to chodzi. Demony już zostały pokonane. A więc zmierzmy nasze siły. Cały rozdział Listu do Rzymian, ten 8 rozdział, mówi o dziele Bożym w nas, w naszym życiu. Myślę, że kiedy patrzymy na ten rozdział, to musi nam się nasunąć myśl, że nie ma możliwości zrozumienia zwycięstwa, nie ma możliwości darowanej nam przez Boga łaski, jeśli nie zrozumiemy dzieła Bożego w nas i nie zrozumiemy, jaka jest Boża wola. Tam jest ciągle mowa o tym, że możemy żyć w ciele albo możemy żyć w duchu. I musimy tutaj sobie bardzo klarownie odpowiedzieć na to. Ale z kolei ten 8 rozdział Listu do Rzymian zaczyna nam pokazywać wartość, która przewyższa wszelką wartość. I musimy zrozumieć, że to jest jakby takie pokazanie sedna tego, co Bóg myśli o zwycięstwie. Co jest Jego zwycięstwem, co jest najważniejsze w Jego oczach? Kim my jesteśmy w Chrystusie? Nasza wartość w Bożych oczach. Wartość, która jest równa wartości Bożego Syna, którego Bóg wydał za nas na śmierć. Dalej jest też powiedziane, że razem z Jezusem podarował nam wszystko. Znowu ósmy rozdział Listu do Rzymian. Co podarował? Oczywiście to wszystko, czym dysponuje Boży Syn, to kim jest, a więc Jego siła, Jego mądrość, miłość, łaska, świętość. A więc jeżeli dla Boga jest coś wartością, to wartością nie jest panowanie nad demonami, wartością nie jest władza, wartością nie są bogactwa, wartością nie jest wpływ, ale wartością jest człowiek. Zwróćcie uwagę, że za żadną sprawę Bóg nie oddał swojego życia. Nie oddał swojego życia po to, żeby dopiec diabłu. Nie byłoby warto. Nie oddał swojego życia za ropę naftową, miedź, euro. Nie będę nic przeciwko euro mówił, bo zbieramy kolektę i tam dają. Chwała Panu Bogu. Ale Bóg stawia sprawę jasno. Jeżeli ktoś jest warty tego, żeby poświęcić się, toczyć bój na śmierć i życie, umrzeć, cierpieć, to tylko człowiek i nic więcej. Nic więcej. Ani bogactwa świata, ani demony, ani pokazanie, jaki Bóg jest wspaniały i wielki, że wszystko zwycięża, to nie jest warte cierpienia, przez które przechodził Boży Syn. Tylko Ty jesteś warty tych cierpień. Tylko Ty jesteś warty tych cierpień. Jak diabeł walczy przeciwko nam? Oczywiście powiem to w kontekście naszym, polskim. Jak najczęściej walczy przeciwko nam. Jego broń jest bardzo zróżnicowana, bardzo wysublimowana, ale kilka wymienię. Wbrew pozorom nie są to straszne armaty. Zazwyczaj nie są to straszne armaty. Pierwsza rzecz, i to też wynika z tego listu do Rzymian, z 8 rozdziału, pierwsza rzecz, oskarżenie. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Tam jest dosyć ciekawe to słowo po grecku ono brzmi enkaleo. Kaleo znaczy powoływać, ale enkaleo to tak jakby, to znaczy oskarżać, ale też odwoływać.
Kto odwoła tego, którego Bóg wybrał? Kto odwoła ze stanowiska dziecka Bożego człowieka, którego Bóg wybrał? Tak można by też to przetłumaczyć, chociaż się nie czuję fachowcem od języka greckiego, ale troszkę tam przeczytam. A więc oskarżenie. Dlaczego diabeł walczy przeciwko nam przez oskarżenia? Sprawa jest dosyć prosta. To jest najczęstsza broń i najbardziej oczywista, bo jesteśmy grzeszni i upadamy. Więc skoro nie jesteśmy doskonali, diabeł natychmiast przychodzi z oskarżeniem i mówi, ależ ty jesteś frajer, nie dojda, Bóg cię odwoła. Czuj się niniejszym odwołany z dziecka Bożego, bo jak ty właściwie żyjesz, kim jesteś? 19 czerwca przeczytałem taką wiadomość w mediach. Jelena Iwaszczenko, założę się, że nie słyszeliście jej nazwiska. Rosyjska judoczka nie zdobyła na olimpiadzie w Londynie medalu. Była główną faworytką do złotego medalu, nie zdobyła żadnego. Kiedy był Londyn? W zeszłym roku, tak? Kiedy nie zdobyła medalu, popadła w depresję, uważając, że jest nikim, że całe swoje życie pogrzebała. Przyjaciele mówią, że karała się za tę przegraną. Aż w końcu ja wiadomość przeczytałem 19 czerwca, może to było 18 czerwca. Wyskoczyła z wieżowca, żeby się zabić. Dlatego, że wyznaczyła sobie jakiś cel w życiu. Chciała spełnić stawiane przed sobą wymagania. Kiedy nie udało się jej, przyszło oskarżenie, że jej życie jest niewarte życia. Myślę, że jedną z najczęstszych broni, jakie diabeł używa przeciwko nam, mówi tak. Nie nazywaj siebie dzieckiem Bożym, nie jesteś tego warty. Każdy z nas jest grzeszny, każdy z nas upada. I ja nie chcę tutaj usprawiedliwiać grzechu i mówić, że grzech jest okej. Grzech nigdy nie jest okej. Grzech nigdy nie jest okej. Jest ostrzem szatana przeciwko nam. Szatan używa naszej natury. Ale zaraz, kiedy diabeł nam podstawi nogę i upadamy, świadomie czy nieświadomie, przychodzi i mówi tak. I ty jesteś dzieckiem Bożym? Ty? Dzieckiem Bożym? Tamci to może tak, ale popatrz na siebie, popatrz w lustro. Wielu chrześcijan żyje w potępieniu. Wielu chrześcijan żyje w oskarżeniu, bo nie dajecie sobie rady. I dlatego Słowo Boże powiada, i to ma wielką wartość dla Boga, któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Nie damy sobie rady, ale to jest broń diabła, której on bardzo często używa. Przejdę dalej, żeby potem starczyło mi czasu. Apostoł Paweł w tym 8 rozdziale, w tym fragmencie dalej mówi, któż będzie potępiał? Czyli kto potępi, kto wyda wyrok? Ja wiem, że my musimy zachować równowagę, jeśli chodzi o sprawy grzechu. Jeżeli nie zachowamy równowagi i będziemy mówić tylko o łasce, wszyscy popadniemy w grzech i będziemy grzech usprawiedliwiać i racjonalizować. Tak się nie może stać. Grzech jest ostrzem diabła. Grzech niszczy nasze życie zawsze. Nie możemy powiedzieć, no skoro jest łaska, to nie przejmujmy się grzechem. Przejmujmy się i to bardzo. Ale diabeł chce, żebyśmy byli potępieni. I wtedy, kiedy przychodzi do nas z potępieniem, albo nie wiem, może jest powiedziane w liście do Efezjan, że Chrystus jest posadzony w okręgach, po prawicy Boga w okręgach niebieskich, ep uranios po grecku. A potem kilka rozdziałów dalej jest powiedziane o złych duchach, które są w okręgach niebieskich. Po grecku ep uranios. Ja nie wiem, gdzie są tam te okręgi niebieskie i nie wiem, kto tam jest. Czy tam są i demony, i Pan Bóg. Nie mam pojęcia, jak to wygląda. My myślimy fizycznie tylko. Ale wiem jedno, że kiedy diabeł wysuwa swoje potępienie przed Bogiem i wobec nas, Jezus Chrystus siedzi po prawicy Boga i mówi tak. Ojcze, ja zapłaciłem za niego wszystko. Z jednej strony musimy być bardzo niezadowoleni, kiedy upadamy w grzech. Musimy walczyć z grzechem, musimy się zmagać, ale bo diabeł będzie też używał tego przeciwko nam. Jezus mówi tak, ja umarłem za niego, ja oddałem moje życie, ja zapłaciłem pełną cenę. Więc diabeł zwycięża w naszym życiu, kiedy zaczynamy żyć w potępieniu. Dalej, ten fragment w liście do Rzymian, 8 rozdział, mówi, że diabeł walczy, może tam nie jest to wyrażone wprost, ale 35 wiersz mówi tak, któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Wiecie co? Jeżeli diabeł cię odłączy od miłości Chrystusowej, zrobi z tobą wszystko. Wiecie, co jest najważniejsze dla małego dziecka, które się rodzi i które się wychowuje? Może nie mieć szynki na chleb. Może mieć używane ubrania. Może chodzić do najgorszej szkoły. Ale wiecie, co dla tego dziecka stanowi równowagę życiową? Że mama i tata kochają go na całe życie. I kiedy diabeł przychodzi do nas Polaków bardzo często, przychodzi i mówi tak. Takich jak ty Bóg nie kocha. Leszka Mochę tak, ale ciebie. Co więcej, diabeł zaczyna wyliczać, dlaczego cię Bóg nie może kochać. No bo tak, każą ci głosić Ewangelię, przyprowadzać ludzi do Chrystusa, a ty co? Nic. Prawda? Każą się zaangażować w jakąś służbę, a ty żadnych talentów nie masz. Żadnych. Nawet do ciebie mówią, wiesz, nie śpiewaj tak głośno w ławce, bo... I diabeł zaczyna wyliczać wszystkie powody, dla których Bóg kocha innych, ale nie ciebie. To jest jego zwycięstwo, gdy zaczynamy wątpić w swoje miejsce w Bożej rodzinie. Słuchajcie, jeżeli nie mamy przekonania o miłości Chrystusowej, która nas zewsząd ogarnia, przyjdź do Boga i poproś o uzdrowienie. Wiesz, jaki będzie rezultat? Żaden. Bo sobie pomyślisz, no tak, jakbym poszedł do prezydenta miasta, panie prezydencie, niech mi pan pomoże, no bo ciężko mi. A co tam pan prezydent powie? No nie mam czasu, ludzie, dajcie mi spokój, ja mam ważniejsze sprawy. I jak nie mamy pewności, że Bóg nas kocha, że jesteśmy Jego skarbem, że jesteśmy najdrożsi Jego sercu, to nawet bez wiary prosimy. A jak nie otrzymamy od Boga tego, o co prosimy, to co sobie pomyślimy? No tak, ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie, bo Bóg mnie nie kocha. Bo miłość Boża nie należy się takim jak ja. I diabeł zwycięża w naszym życiu. Diabeł pokonuje nas w przedbiegach, pokonuje zanim wystartujemy do jakiegokolwiek Bożego biegu, no bo co, ja jestem do niczego, więc nawet nie będę zaczynał. Jeszcze tylko dwie rzeczy, a potem zrobimy przerwę. Diabeł oczywiście walczy przeciwko nam przez nasz grzech. Przez naszą grzeszną naturę. Dlatego to nie może być tak, że nie będziemy odczuwali tego napięcia. Róbmy wszystko, by wyrugować grzech z naszego życia. Bo w tym samym momencie, kiedy grzech w tobie się pojawia, zaczynasz mieć problemy z relacją z Bogiem. Nie przychodzisz do Pana. A jak nie przychodzisz do Boga i czujesz, że grzech staje się barierą między tobą a Bogiem,
te piękne i wartościowe rzeczy przestają mieć znaczenie. Wiecie, to tak jak jest awantura między mężem a żoną. Nawyzywaliście się, powiedzieliście, jaka to twoja mama jest wredna i tak, ty jesteś podobna do swojej matki. A potem 2 minuty później co? Idziesz się przytulać? Nieprawda. Kiedy pojawia się grzech, pojawia się bariera w naszym życiu między nami a Bogiem. A diabłu tylko o to chodzi, żeby nas oddzielić. Więc walczy przeciwko nam grzechem. Musimy walczyć z tym grzechem, musimy umierać dla tego grzechu, musimy ten grzech wyrugować. Aż wreszcie jedna rzecz jeszcze w liście do Rzymian w 8 rozdziale jest, apostoł Paweł powiada o tym, że mamy żyć według ciała, a nie według ducha. Diabeł przeciwko nam walczy. Jak mianowicie? Żeby nasze myślenie było myśleniem każdego Polaka. Żebyśmy mieli te same cele w życiu. Tę samą ocenę rzeczywistości. Żebyśmy nie podchodzili do rzeczywistości w sposób duchowy. Tylko żeby nasze życie można było określić tymi samymi celami, zadaniami, pragnieniami, dążeniami, jak każdy Polak, a w niedzielę pójdę do zboru zielonoświątkowego. I myślę, że to jest częsty problem, bo nasze życie nie polega na tym, że chodzimy do zboru zielonoświątkowego w niedzielę, ale polega na tym, że jest jasna, klarowna granica pomiędzy tym, co ludzkie, co zmysłowe, co doczesne, co teraźniejsze, co jest stylem życia tego świata, nawet tego bardzo porządnego świata, godnego pochwały, a tym, co duchowe. Jeśli chcemy zwyciężać, to musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nie da się tego zrobić leniwie. Musisz znaleźć w swoim życiu granicę między tym, co ludzkie i doczesne, a tym, co duchowe i wieczne. Musisz znaleźć te granice, inaczej diabeł cię pokona. A w drugiej części trochę opowiem, w czym zwyciężamy i jak zwyciężamy. Więc mam nadzieję, że wam w głowach już nieco namieszałem. Niech was Bóg błogosławi.